Poranek wnet z Koleczkowa, małej wsi na Kaszubach, 15 kilometrów od Gdyni. Jest godzina 7:37, ale łączymy się z wielkim światem i z wielkim mocarstwem, bo w Chinach jest Radosław Pyfel. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
My jesteśmy w Koleczkowie, czyli mała wieś, a pan jest gdzie?
No ja jestem na chińskim wybrzeżu obecnie, też okolica taka dosyć spokojna. Niewielkie miasto, 2 miliony mieszkańców, więc jak na Chiny całkowity spokój i absolutny luz i relaks z widokiem na morze.
Można powiedzieć osada chińska, osada rybacka, prawie chińska wieś, 2 miliony mieszkańców, nie robi na Chińczykach żadnego wrażenia, ale czy do tej chińskiej 2-milionowej wsi docierają informacje z Hongkongu, z manifestacji ponad 1,5 miliona ludzi na ulicach w Hongkongu? Co o tym mówią Chińczycy, co o tym mówią chińskie media?
No ten przekaz rzeczywiście dociera. Ja spędziłem trochę czasu w dużych ośrodkach miejskich w Pekinie i w Szanghaju. No nie jest to jakiś może temat ożywionych dyskusji, nie wywołuje to może jakichś wielkich emocji. Oczywiście to jest nieporównywalne z tym, co dzieje się w Hongkongu i na ulicach Hongkongu. No ale tutaj ten przekaz myślę, że można podzielić na dwie części. Jeden to jest oficjalny przekaz rządowy, czy ten medialny, bo no, media są jakby pasem transmisyjnym rządu i tam pokazuje się te zamieszki jako taki chaos. Pokazuje się dużo takich sytuacji, w których protestujący zajmują lotniska, czy biją reporterów. I oczywiście jednoznacznie potępiający, ale zwykli mieszkańcy, trzeba powiedzieć, że oni się też bardzo różnią od inaczej myśli się w Chinach kontynentalnych. Oni również uważają, że tam dochodzi do chaosu, nie popierają tych protestów, ale też zbytnio się nimi nie przejmują. No takie głosy, jakie słyszałem z reguły z ust chińskiej klasy średniej, to że ktoś gdzieś tam zaplanował urlop w Azji i może mieć problemy, żeby się przesiąść czy zmienić samolot, to zresztą nawet jedna z polskich celebrytek też miała ten problem, że nie mogła wsiąść do samolotu i tego się obawia chińska klasa średnia. Obecnie tak, takie mniej więcej ma spojrzenie na to, co się tam dzieje.
A czego domagają się protestujący w Hongkongu?
No to jest bardzo ciekawa w ogóle kwestia, bo to jest przede wszystkim Hongkong przestał być taką bramą do Chin. Tym, czym był przez kilkadziesiąt lat, dopóki Chiny były zamknięte. I sytuacja ekonomiczna w Hongkongu bardzo się popsuła. W związku z tym młode pokolenie ludzi, to szczególnie młodzi ludzie protestują, no obawia się przyszłości. No obawia się tego, że nie będzie miało, generalnie, że nie będzie miało przyszłości, więc perspektywy ekonomiczne nie są najlepsze. Wielu młodych ludzi wie na przykład, że nigdy nie kupi sobie mieszkania. I to jest też przyczyną tych protestów. Bardzo duży napływ również chińskich turystów. No kilkadziesiąt milionów, no tutaj wspominaliśmy o tych milionach, czy to tam jest 2 miliony, w Hongkongu jest 7 milionów mieszkańców, a przyjeżdża kilkadziesiąt milionów Chińczyków co roku na zakupy i miasto sobie z tym nie radzi, a Hongkong jest jednym z najgęściej zaludnionych miast świata i jeszcze przyjmuje kilkadziesiąt milionów turystów. Więc zobaczmy sobie, że do Polski przyjeżdża 380 milionów Rosjan na przykład rocznie. I to powoduje ogromne protesty. I trzecia rzecz, taka ideowa czy ideologiczna, w Polsce najczęściej podkreślana, no to ci ludzie chcą demokracji, no chcą decydować o tym. A wedle modelu chińskiego, no jednak Pekin dogaduje się z elitami, tak? Czy to dogaduje się z biznesem, dogaduje się z mediami i wszyscy są zadowoleni, bo słupki rosną ze względu na tą turystykę z Chin, ale młodzi ludzie, czy zwykli ludzie, przede wszystkim młodzi ludzie bardzo na tym tracą. Więc to jest, domagają się większego współudziału jakby w rządzeniu czy zarządzaniu miastem. I system, który pozostawili Brytyjczycy, bo nie było demokracji za czasów brytyjskich, a kiedy Brytyjczycy już wiedzieli, że odejdą, to wprowadzili taki ustrój semidemokratyczny, że część instytucji jest wybierana przez głosowanie, a część jest poprzez mianowanie. No i ludzie chcą, żeby w całości to było wybierane i przeciwko temu protestują. To już jest drugi protest, bo wcześniej była rewolucja parasolek i chcą ludzie mieć na to większy wpływ. Czwarty i ostatni powód, to powiedziałbym, że jest taki powód tożsamościowy. No ludzie czują się w pewnym stopniu bardziej już obywatelami czy mieszkańcami Hongkongu. I tutaj też kwestie tożsamościowe wchodzą w grę, że jest idea wielkich Chin i zjednoczenia tych wszystkich ziem. Hongkong, Macao, Tajwan się temu bardzo bacznie przygląda. No i ta młodzież w Hongkongu trochę jakby tutaj nie do końca pasuje do tego planu. I tu media społecznościowe też odgrywają istotną rolę, bo pamiętajmy, że media w Hongkongu dostają reklamy, na przykład są wykupywane reklamy wielkich chińskich firm i raczej są za porządkiem, można by powiedzieć, niż za jakimś renegocjowaniem tego konsensusu, który został ustalony w 1984 roku z Margaret Thatcher, bo wtedy uzgodniono na warunkach, jakich Hongkong wraca jako specjalna strefa administracyjna, przychodzi do Chin. No a potem dogadano się z elitami w Hongkongu, tak, z mediami, z biznesem i ten konsensus jest kruchy, bo ludzie, no jakoś widać, nie do końca to akceptują i przybiera to bardzo, że tak powiem, no żywiołową formę ten proces.
I ten żywioł będzie dalej być może spotęgowany, bo na 31 sierpnia zapowiedziano kolejny wielki marsz w Hongkongu, ale nie tylko Hongkong był na pierwszych stronach gazet, również Tajwan, bo Tajwan dostanie nowoczesne myśliwce od Amerykanów, a to bardzo nie podoba się Chińczykom.
No na pewno Tajwan jest uważany tutaj za ten element wielkich Chin i ja dlatego też uważam, że nie dojdzie do użycia siły w Hongkongu, czyli to jest bardzo małe jest na to prawdopodobieństwo. Napisałem przecież taki tekst w mediach społecznościowych, który wywołał dużą falę dyskusji i zachęcam wszystkich tych z Państwa, którzy mediów społecznościowych używają, tam się rozwodzę jakby na ten temat, jest 7 powodów. Hongkong jest jako taki poligon doświadczalny trochę. Chiny chcą pokazać, że są atrakcyjne i że idea wielkich Chin jest ideą atrakcyjną. Chcą przyciągnąć poprzez bogactwo, poprzez nowoczesność, poprzez nowe technologie i chcą połączyć Hongkong, Macao i Tajwan. I w tym momencie, jeżeli widać, że ten model jeden kraj, dwa systemy nie bardzo by się sprawdzał w Hongkongu, to nikt na Tajwanie nie będzie chciał się przyłączyć do Chin kontynentalnych. Wreszcie Chin, nie będziemy kupować wtedy uzbrojenie, czy zbroić się, czy kupować od Amerykanów właśnie od przemysłu wojskowego uzbrojenie, żeby się bronić i robić wszystko, żeby się tą częścią wielkich Chin nie stać. Dlatego Tajwan rzeczywiście, o którym pan wspomniał, jest bardzo istotnym tutaj elementem tej układanki i tej gry.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Radosław Pyfel z małego chińskiego miasteczka na wybrzeżu. Miasteczko ma 2 miliony ludzi, czyli troszkę więcej niż Koleczkowo, w którym w tej chwili jesteśmy, bo tutaj jest pewno 800, a może 1000 domów dokładnie nie policzyliśmy. Miłego dnia panu życzę.
Kłaniam się, miłego dnia również. Wszystkiego dobrego.
I do zobaczenia w budynku Pasty na 5. piętrze. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. W Krakowie 95,2, w Warszawie 87,8. Jest godzina 7:45. Radio Poranku! Powtarzam Państwu nazwę tego miejsca, w którym jesteśmy. Koleczkowo, 15 kilometrów od Gdyni. Bardzo piękny ogród. Jesteśmy goszczeni przez Krzysztofa Załuskiego, Stanisława Załuskiego i jest tu nam bardzo miło w tym ogrodzie, ale również w ogrodzie kuzyna spotkaliśmy pan Jan Hryniewiecki, inżynier. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Troszkę bliżej mikrofon, będzie lepiej, panie inżynierze, słychać. Elektronik, inżynier lotnictwa i astronautyki. Człowiek, który dwa albo co najmniej dwa razy chciał uciec z Polski Ludowej, Politechnikę Warszawską, skończył, raz się nie udało, czy dwa razy się nie udało?
Uciec wiele razy się nie udało. Chyba ze 4. Znaczy najpierw to przez kajakami przez do Bornholmu. Po prostu nie wybraliśmy się, bo była za wysoka fala, a później motorówką do Szwecji nas złapali pogranicznicy, także.
A tak, jeszcze udało się to w 79 roku, ale też udało się panu w 68 albo w 69 roku trafić do więzienia.
Tak.
Za co?
Uciekałem z moją jeszcze wtedy nie żoną, narzeczoną, przez Czechosłowację do Austrii. I na austriackiej granicy nas złapali, a ja byłem w wojskowym, byłem w poborze i zostałem skazany jako dezerter.
Przesiedział pan przez chwilę w więzieniu, ale też pochodzi pan z rodziny, która lubiła uciekać z PRL-u, bo i pana ojciec, który wrócił po wojnie z Anglii do Polski, też miał taki plan i chciał opuścić komunistyczną Polskę.
Tak, w 1957 roku on też uciekał przez Czechosłowację i zawisł na drutach elektrycznych 500 voltów DC, jak mówią Anglicy, czyli prądu stałego. No i bardzo był poparzony i chyba tam jakieś miał problemy później z sercem.
Panu, ale dożył już sędziwego wieku.
93 lat.
Panu uciec się udało w 79 roku przez Wiedeń, przez Austrię. Trafił pan do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych. Teraz mieszka pan w okolicach Detroit i obserwuje pan pewno politykę amerykańską i Donalda Trumpa.
O, zdecydowanie tak. Ja uważam, że Donald Trump jest opatrznością dla świata całego, bo wszyscy, powiedzmy sobie, prawicowe ruchy w innych krajach mają podporę w nim. Dotychczas, powiedzmy, jak był Obama, to było straszne, a teraz każdy ma nadzieję, że jednak ten ruch prawicowy zostanie wzmocniony przez Trumpa.
Ale czy Trump po tych 4 latach rządzenia ma nadal poparcie wśród Amerykanów, wśród pana sąsiadów, wśród pana znajomych?
To jest dobre pytanie, ponieważ całe media starają się pokazać, że Trump jest, jak mówią Amerykanie, loser i tak dalej. A jednak ci, co go popierają, wciąż go popierają i wydaje mi się, że cała kupa demokratów po cichutku są krypto-Trumpami, Trumpowcami, bo po prostu ludzie się boją nawet mówić głośno, że popierają Trumpa, a po cichu będą głosować.
Bo taka jest polityczna poprawność w Stanach Zjednoczonych i taka siła mediów, że człowiek się wstydzi tego, żeby przyznać się, że do poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Dokładnie tak. Dokładnie. Bardzo dobrze. Tak.
No, ale dlaczego? Dlaczego pan? Co takiego zrobił Trump, że tak jednoznacznie go pan popiera?
Więc Trump jest... nie jest politykiem. On jest zupełnie nie z tej grupy, a wiadomo, że politycy to przeważnie są skorumpowani i tak dalej. Więc Trump, ja słyszałem wywiad z Barbara Walters z chyba 82 roku i Trump mówił, co by zrobił, gdyby, bo ona się spytała, czy gdyby był prezydentem, co by był zrobił. Więc on powiedział, że wszystkie punkty, które w tej chwili stara się zrobić, wtedy to samo powiedział. Czyli facet miał jakąś wizję, a ja lubię ludzi z wizją. Nie można być... Można być oczywiście politykiem i lawirować i starać się zaspokoić tych i tamtych, ale tylko ludzie, którzy mają wizję, mają poparcie jakiejś części społeczeństwa, oczywiście jakiejś, nie całej, no bo druga nie będzie, ale teraz miejmy nadzieję, że to będzie bardzo jakieś mocne i ludzie widzą, co się dzieje, także ludzie mają dosyć tego, co było dotychczas.
Ale czego mają dosyć?
Lewactwa. Ja myślę, że
to lewactwo
to jest LGBT na przykład, to jest taki marksistowski ruch, nie ma nic wspólnego z, powiedzmy sobie, zboczeniem, to jest tylko, oni używają tego. I na tym to polega, że oni chcą w jakiś sposób...
Ale czy ludzie patrzą na ideologię, czy ludzie patrzą na to, co się dzieje w ich kieszeni? Czy to nie jest ważniejsze dla Amerykanów niż to, o czym mówią politycy? Czy ta strategia gospodarcza Donalda Trumpa w jakiś sposób się sprawdza, czy też nie?
Ja myślę, że się sprawdza. W tej chwili na przykład w okolicach Detroit jest 3,8 bezrobocie. To jest niesamowite. To znaczy, że wszyscy, co chcą pracować, pracują.
A może wyjechali z Detroit, bo była przecież informacja o tym, że Detroit jest pierwszym wielkim miastem, które zbankrutowało. Te ulice Detroit, te zabite sklepy i witryny deskami obiegły, takie obrazy obiegły cały świat. A teraz co, Detroit się odrodziło?
Nie, te obrazy były przesadzone. Na pewno gdzieś w jakimś punkcie coś takiego było. Ale ja na przykład mieszkam 20 parę mil od centrum Detroit i tam niczego takiego nie widziałem nigdy. Było dużo większe bezrobocie oczywiście za czasów Obamy i jak przyszedł Trump, to bezrobocie natychmiast spadło do jakichś historycznie niskich procentów, 3,8 coś takiego, nie wiem dokładnie. I naprawdę widać, że oczywiście, że Trump nie osiągnął tego, bo jego własna partia, czyli Republikanie, walą mu kłody pod nogi. I dlatego nie osiągnął tego, co chciał. A chciał bardzo dużo osiągnąć. Miejmy nadzieję, że w drugiej turze osiągnie to.
Świat często obiegają takie sprzeczne tweety, które wysyła Donald Trump. Raz jest przyjacielem prezydenta Korei Północnej, raz jest jego wrogiem, raz chce i straszy Iran, drugim następnego dnia mówi coś innego. To pana nie niepokoi?
Nie, mi się wydaje, że właśnie to jest jego siła, że nikt nie może przewidzieć, co, jak Trump odpowie, jak Trump zadziała i on jest, jak mówią, unpredictable, czyli nie można przewidzieć, co on zrobi, jak on odpowie i oni, powiedzmy sobie, ci jego przeciwnicy już mają pewien plan, jak go zaatakować, jak go zniszczyć, a on zupełnie inaczej i oni są zgubieni, nie wiedzą, co robić. To jest jego siła chyba.
W dyskusji na temat relacji polsko-amerykańskich pojawiają się trzy właściwie główne rzeczy. Po pierwsze, import amerykańskiego gazu i duże kontrakty z Ameryką. Po drugie, relacje militarne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, czyli obecność wojsk amerykańskich, broń amerykańska, ale trzecia rzecz, najtrudniejsza, 447, słynna ustawa. Co pan o tym sądzi?
Więc ja tego się najbardziej obawiam. Obawiam się, że oczywiście, że my nie będziemy mogli im, to znaczy Żydom, zapłacić 350 miliardów dolarów, bo skąd? I my im oddamy jakiś kawałek Polski. I to jest najbardziej przerażające. Poza tym...
Ale to jest takie niebezpieczeństwo pana zdaniem?
Jest. Tylko jak my spłacimy 350 miliardów dolarów?
No jest, tak. Są oczywiście deklaracje ze strony polityków rządzących, że nie ma o tym mowy, że nie będziemy i nie zamierzamy niczego zapłacić, ale jak silny pana zdaniem jest ten lobbying, jak silny jest nacisk na prezydenta Donalda Trumpa, czy możemy myśleć o tym, że jak prezydent Donald Trump przyjedzie do Polski, wystąpi 1 września, to coś na ten temat powie?
Obawiam się troszkę, że może. Mam nadzieję, że nie, że nic nie powie, ale obawiam się, że lobbying w Ameryce jest ogromny. Żydzi mają wielki wpływ na rząd amerykański. A nasz rząd, ja głosowałem za PiS-em i tak dalej, ale nasz rząd niestety nie ma kręgosłupa. Oni, nie wiem co oni zrobią, oni mówią, że nic nie dadzą, ale na przykład, o, ja, dlaczego ja tu przyjechałem do Polski, bo był marsz, ja pokażę koszulkę, którą pan Witold Gadowski nam rozdał za darmo. I to jest...
To ja może wezmę koszulkę, tak, i pokażę, a pan będzie opowiadał, dobrze, co to za koszulka.
Więc to jest oczywiście święty Maksymilian Maria Kolbe. I to jego rocznica, jego śmierci jest 14 sierpnia, jeden dzień przed wniebowzięciem Matki Boskiej. I pan Witold Gadowski zorganizował marsz 14 sierpnia i TVP, prawda, tuba rządowa wspomniała o tym marszu przez może 5 sekund 13 wieczorem. Natomiast 14 już w ogóle nie wspomnieli o tym, że będzie 15 główny marsz, mianowicie marsz z flagami polskimi. I już o tym nie
marsz
było.
Marsz do obozu w Auschwitz.
Do obozu w Auschwitz pod ścianę
Ile
śmierci.
Było osób?
I koło, między 2 a 3 tysiące.
I jak pan to przeżywał? Czego pan doświadczył, idąc w tym marszu?
Więc czułem taką wspólnotę. Czułem wielki patriotyzm. Jeszcze jak żeśmy podeszli, bo tam z jakiegoś powodu nie wolno wnosić do obozu, nie wolno wnosić polskich flag i nie wolno śpiewać polskiego hymnu. No a myśmy wnieśli flagi, zaśpiewaliśmy polski hymn. Zresztą to pięknie wszystko wyglądało. Nie wiem, tacy ludzie niezgrani, to wyglądało jakby zawodowcy śpiewali. I później rotę. No i oczywiście po drodze odmawialiśmy różaniec i tak dalej.
A wróćmy jeszcze do historii Brodzinnej. Na chwilę pana ojciec napisał i zostawił po sobie pamiętnik, tak?
Tak, on napisał o sobie książkę, właśnie o tej ucieczce też przez Austrię.
Jaki
znaczy
tytuł?
Do Austrii. Turysta Sikorskiego. A mój ojciec jest Jerzy Hryniewiecki. I on, to było, turysta Sikorskiego to było wyrażenie zresztą niemieckie o uciekinierach z Polski w czasie II wojny światowej.
O tych, którym się udało przez rozmaite granice dotrzeć na przykład do Palestyny.
Tak, więc moi rodzice w 1940 roku uciekli we dwójkę.
I żeby o tym przeczytać, dowiedzieć, to trzeba przeczytać książkę, którą napisał pana ojca. Ja patrzę na zegarek, jest godzina 8. My jesteśmy w pięknym ogrodzie na Kaszubach. Tutaj właśnie na Kaszubach takie rozmowy prowadzi i takie spotkania, bo właściwie my przypadkowo się spotkaliśmy.
Tak.
Choć ten przypadek nazywa się Krzysztof Załuski, dziennikarz, autor wielu książek, dzięki któremu tutaj w tym ogrodzie jesteśmy. Ale z tego ogrodu przenosimy się do budynku Pasty. Zna pan budynek Pasty w Warszawie. Tam na 5 piętrze jest siedziba Radia Wnet. Tam na 5 piętrze jest Łukasz Jankowski i za chwilę usłyszymy jego rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Hryniewiecki był gościem Poranka Wnet.